Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, rozważamy tajemnicę Kościoła od kilku dobrych tygodni, kiedy sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Przed naszymi oczyma stają te prawdy, które wyznajemy w wyznaniu wiary chrześcijańskiej. I od kilku kateches tym tematem przewodnim staje się tajemnica Kościoła. Jesteśmy już po tych wszystkich wstępach, jesteśmy po tym wszystkim, co powinniśmy sobie przypomnieć, uświadomić, a może na nowo przyswoić, jeżeli chodzi o tajemnicę, zagadnienie, również historię Kościoła, do którego wszyscy należymy, którego cząstką, częścią bardzo ważną jest każdy ochrzczony. A zatem mówiliśmy już o początkach Kościoła, o tym wszystkim, co było na początku, jeżeli chodzi o proces historyczny, o powołaniu Kościoła, o nazwie, o obrazach, o symbolach Kościoła katolickiego. Mówiliśmy o tym zamyśle Ojca, Boga Ojca, który Kościół pomyślał najpierw, a później został przez Boga ten Kościół zapoczątkowany. Mamy te figury Kościoła wcześniejsze, Stare Przymierze mówiące o Kościele i wreszcie Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i pozwólcie Państwo, że do tego nawiążę, by później wyprowadzić z tej katechezy to wszystko, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli Kościół ukazany przez Ducha Świętego i Kościół, którego wypełnieniem będzie to niebieskie Jeruzalem, będzie chwała niebieska. Kiedy pytamy o początek Kościoła, o to, kiedy Kościół powstał, w jaki sposób Kościół powstał, czy znamy datę założenia Kościoła, to oczywiście odpowiedź będzie bardzo wieloznaczna, bo ze strony historycznej będzie trudność, żeby podać konkretny dzień, moment powstania Kościoła, ale ze strony teologicznej już bliżej, bo wiemy, że Jezus Chrystus jest tym, który ustanawia Kościół. I tak czytamy w Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Pan Jezus bowiem zapoczątkował swój Kościół, głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa Bożego obiecanego od wieków w Piśmie. Czyli to głoszenie dobrej nowiny to już początek Kościoła. Czasem mówimy, że ten moment, kiedy został posłany Duch Święty, to jest ten moment, kiedy zaistniał tak naprawdę Kościół jako struktura. Mówimy też, że początkiem Kościoła jest ten moment, kiedy po zmartwychwstaniu Jezus przekazuje prymat Piotrowi, czyli tutaj na ziemi czyni go odpowiedzialnym za Kościół. Ale tak możemy powiedzieć też, z tych początków Kościoła jest wiele, ale nie o to chodzi, bo nie jesteśmy tutaj historykami, żebyśmy się spierali o to, jaki jest początek Kościoła. Najważniejsze jest to, że Kościół zaistniał, bo Bóg tak chciał. Zaistniał w takiej formie, bo Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zebrał grupę apostołów, grupę swoich słuchaczy, tych, którzy chodzili za Nim, którzy słuchali Bożego Słowa, przepowiadanego bezpośrednio. I to był już pierwszy Kościół, pierwsza wspólnota ludzi wierzących, gromadzących się wokół Chrystusa, tak jak jest dzisiaj. Dzisiaj też Kościół to wspólnota ludzi wierzących, wspólnota ludzi ochrzczonych, która gromadzi się wokół Jezusa Chrystusa, nie wokół siebie, nie wokół Kościoła jako budynku, bo jest ładny, bo jest ciepło, bo jest parking przed Kościołem, bo jest dużo miejsca do siedzenia. Nie gromadzimy się też wokół księdza, choćby był najwspanialszy. Nie gromadzimy się wokół biskupa, czy nawet wokół papieża, ale gromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest to, co powinniśmy sobie uświadomić. Bo gdy wszystko jest w porządku, z naszej strony, czy ze strony Kościoła, to idziemy do przodu. Ale kiedy pojawią się problemy z tej, czy z innej strony, to łatwo możemy znaleźć sobie taką wymówkę. Albo ten chodzi do Kościoła, a postępuje tak czy tak. Bo ten jest księdzem, no ale nie daje dobrego przykładu. Bo coś tam poszło nie tak, jeżeli chodzi o strukturę Kościoła albo o ludzi Kościoła, o nas samych. I znajdziemy sobie bardzo łatwo wymówkę, żeby powiedzieć, no ja się nie chcę z takim Kościołem utożsamiać, ja się nie chcę do takiego Kościoła przyznawać, nie chcę chodzić do takiego Kościoła i łatwo sobie znajdujemy tysiąc różnych powodów, żeby od wspólnoty Kościoła odejść osobiście. Dlatego tutaj tak ważne jest to, żebyśmy pamiętali, wokół kogo się gromadzimy, będąc Kościołem, wokół kogo jesteśmy zgromadzeni, wokół Jezusa Chrystusa. Nie wokół kogoś innego czy czegoś innego, tylko wokół Jezusa Chrystusa. I dalej Pan Jezus, kiedy stworzył czy stwarzał Kościół, powoływał Kościół do istnienia, może tak łatwiej powiedzieć i bardziej zrozumiale, nadał swojej wspólnocie strukturę. I to ważne jest, ta struktura będzie trwała aż do całkowitego wypełnienia Królestwa. Przede wszystkim dokonuje tego przez wybór 12, o tym już wspominaliśmy, z Piotrem jako głową. Reprezentując 12 pokoleń Izraela, są oni kamieniami fundamentu Nowego Jeruzalem. 12 oraz inni uczniowie uczestniczą, to są słowa katechizmu, uczestniczą w posłaniu Chrystusa, w Jego władzy, a także w Jego losie. Przez wszystkie te działania Chrystus przygotowuje i buduje swój Kościół. I dalej, Kościół narodził się jednak głównie z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, poprzedzonego w ustanowienie Eucharystii, a zrealizowanego na krzyżu. I tutaj fragment z Konstytucji Lumen Gentium znowu. Znakiem tego początku i wzrastania Kościoła jest krew i woda wypływające z otwartego boku ukrzyżowanego Jezusa. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Jak Ewa została utworzona z boku Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu. Chrystus jako ten, który Kościół do istnienia powołuje Kościół do życia, do funkcjonowania. Nie tak po prostu jakimś słowem, zawołaniem, ale śmiercią na krzyżu. I ta krew i woda, która wypływa z boku ukrzyżowanego Chrystusa, to te elementy, które nam uświadamiają początek Kościoła. Chrystus umiera na krzyżu, rodząc Kościół. Ale wiemy, że On nie umiera na zawsze. Nie odchodzi, nie zostawia Kościoła, tylko jest w tym Kościele. Na pierwszym, centralnym, najważniejszym miejscu. I to tak na początek. Myślę, że warto sobie uświadomić i przyswoić. Dalej, Kościół ukazany przez Ducha Świętego. To jest kolejny punkt katechizmu 767. I katechizm tak stwierdza, warto sobie to też przyswoić na początek. Kiedy dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty, aby ustawicznie uświęcał Kościół i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca. Kościół wtedy został publicznie objawiony wobec wielu. Rozpoczęło się szerzenie Ewangelii. Kościół, będąc zwołaniem wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej natury jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby z nich czynić uczniów. Zobaczcie, drodzy, ten początek Kościoła, przebity bok Chrystusa, śmierć na krzyżu. Z jednej strony takiej ludzkiej, fizycznej takiego obrazu, kiedy oglądamy, spoglądamy na to w taki sposób z boku nieco, to zobaczymy, że to jest taki moment trochę kameralny. Mamy Chrystusa na krzyżu, przebity bok włócznią, śmierć zbliżająca się z każdą minutą, a pod krzyżem kto? Matka Najświętsza, Maryja, Jan, jeden jedyny spośród apostołów. I jeszcze kilka osób. Taki moment początku Kościoła. Trudny do wyobrażenia, trudny też do uświadomienia sobie, ale jakże ważny. Zbawcza śmierć, odkupieńcza śmierć Jezusa Chrystusa. Śmierć, jak wiemy, za każdego z nas, dla zbawienia każdego z nas, a zarazem początek Kościoła, czyli to zwołanie. Jezus zwołuje nas, zbiera, gromadzi w jeden Kościół właśnie z krzyża. I kolejne elementy, o których przed momentem czytaliśmy, to zesłanie Ducha Świętego. Ten moment, tak byśmy powiedzieli, ekspansji Kościoła, takiego odważnego pójścia, głoszenia prawdy, kerygmatu o męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wypełnianie wreszcie swojego powołania, swojej roli, którą ma Kościół do wypełnienia. Czyli ze swej natury jest misyjny, nie siedzi na kanapie, ale idzie głosić Ewangelię, posłany do wszystkich narodów. Do wszystkich narodów. To nie jest tak, że do tych może nie, bo oni mają mieć święty spokój, czy mają w coś innego wierzą, czy w kogoś innego wierzą, ale do wszystkich narodów Kościół jest posłany, by głosić Ewangelię. Nie po to, żeby być z nimi, rozmawiać, pić kawę i jakoś tak ze sobą dobrze, żeby im się żyło, żeby się klepać po plecach, ale do wszystkich głosić Ewangelię. Aby z nich czynić uczniów wreszcie. To wszystko po to. Misyjność Kościoła po pierwsze, po drugie posłanie do wszystkich narodów, a po trzecie po to, czyli cel, żeby czynić uczniów, żeby pozyskiwać kolejnych uczniów Jezusa Chrystusa, żeby w taki sposób przepowiadać słowem, ale też i czynem i życiem swoim, w taki sposób to wszystko robić, żeby czynić uczniów, żeby ktoś się zachwycił Chrystusem, nie tobą, kiedy idziesz, głosisz, mówisz pięknie, nawiązujesz do historii, jesteś oczytany, wiele opracowań w twojej głowie. To jest wszystko ważne i potrzebne. Ale żeby się zachwycić Chrystusem, o którym mówisz, to jest zadanie Kościoła. Być misyjnym, iść do wszystkich narodów i czynić uczniów. I wreszcie, drodzy, na koniec o Kościele, który jest albo będzie, tak precyzyjniej trzeba powiedzieć, Kościół, który będzie wypełniony w chwale. I tutaj też te dni listopadowe nas do tego pięknie usposabiają, pomagają nam zrozumieć tę jedność Kościoła ziemskiego i tego już niebieskiego. Ale dzisiaj trochę z innej strony katechizm nas do tego przywołuje, czy zaprasza. Czytamy takie słowa: Kościół osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej, w chwili chwalebnego powrotu Pana. Do tego dnia Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. To święty Augustyn. Piękne słowa. Wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. Tu na ziemi czuję się na wygnaniu, z daleka od Pana. Tęskni do Królestwa w pełni doskonałego. Pragnie połączenia w chwale ze swoim Królem. I wreszcie wypełnienie Kościoła w chwale, a za jego pośrednictwem wypełnienie świata, dokona się jedynie przez przejście ciężkich prób. Tylko wtedy wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, od sprawiedliwego Abla, aż do ostatniego wybranego, zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca. To ostatnie słowa, również konstytucja o Kościele, więc nie inaczej katechizm powinien i też to czyni nam przypominać Lumen Gentium. Te wszystkie obrazy i słowa, zdania prawdy o Kościele właśnie stamtąd pochodzą. To prawda, którą czytamy w katechizmie, która nam też uświadamia, dlaczego jest tak, jak jest. Dlaczego są prześladowania? Dlaczego są trudności, jeżeli chodzi o wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa? I może myślimy teraz, kiedy słuchamy tych słów, o krajach wschodu, bliskiego czy dalekiego. Myślimy może o prześladowanych chrześcijanach dzisiaj, w Pakistanie, w Iraku, w tych wszystkich krajach, w których te prześladowania są silne, aktualne. Ale myślę, że warto pomyśleć też o naszej ojczyźnie i z taką świadomością, co się dzieje dzisiaj, tutaj, kiedy słowa Bóg, Jezus, Ewangelia, Słowo Boże, Biblia, Maryja są marginalizowane, żeby nie powiedzieć zwalczane. A kiedy słyszymy, że te hasła, które są na sztandarach, Bóg, honor, ojczyzna, czy hasła, które przyświecały tym, którzy walczyli o ojczyznę i przyświecają ludziom wierzącym, są uznawane za nieodpowiednie. Kiedy sobie uświadomimy, w jaki sposób traktowana jest religia, choćby w szkołach, bardzo często marginalizowana, choć wszyscy, czy 90%, czy więcej nawet, to ludzie ochrzczeni, to katolicy. Włącznie z nauczycielami, tymi, którzy programy tworzą dla szkół, siatkę godzin i tak dalej, ale wiemy, że religia albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie, albo w takim czasie, kiedy jest trudno, albo w takim miejscu, gdzie tych warunków do nauczania za dobrych nie ma. Widzimy ten ucisk, który którego doświadcza Kościół, to prześladowanie. Krwawe czy bezkrwawe? Widzimy marginalizowanie Kościoła, spychanie go, jak to mówimy, do zakrystii. Wtedy, kiedy to obserwujemy, oczywiście mamy prawo upominać się o swoje, ale mamy też świadomość tego, że sam Kościół powstał z przebitego boku Chrystusa. Mamy świadomość tego, że nasza ojczyzna, tak naprawdę niebieska ojczyzna i ten Kościół wypełniony w chwale, to dopiero coś, co nas czeka. Tutaj na ziemi jesteśmy tylko przechodniami. Jesteśmy gośćmi na ziemi i słyszymy te przepiękne słowa. Tu na ziemi Kościół czuje się jakby na wygnaniu. Z daleka od Pana tęskni do Królestwa w pełni doskonałego i pragnie połączenia się w chwale ze swoim Królem. O tym powinniśmy pamiętać. I reasumując, drodzy, pierwsza rzecz: patrzeć na Chrystusa, który jest centrum, który jest głową Kościoła. Druga rzecz: pamiętać o tym, do czego jesteśmy wezwani i powołani. Do głoszenia Ewangelii, do tej misyjności, do tego, by być posłanymi do wszystkich narodów, aby z nich czynić uczniów. I wreszcie Kościół, ten ziemski, to tylko etap naszego życia, etap, który nas przygotowuje do tego, co będzie w wieczności, co będzie w tej rzeczywistości niebieskiej. I w taki sposób dzisiaj chcemy o Kościele pamiętać, myśleć, modlić się za Kościół, za siebie nawzajem, za siebie jako członka tego Kościoła. Niech to może wystarczy. Kolejne katechezy podejmą temat misterium Kościoła, czyli tej tajemnicy, tych określeń takich duchowych, teologicznych Kościoła, a później jeszcze o Kościele jako ludzie Bożym. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za wspólne pochylenie się nad katechizmem Kościoła katolickiego.